Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej. Nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalugin, jestem dziennikarką działu politycznego oraz zaangażowaną osobą w prowadzenie naszego projektu Praworządźmy, podczas którego pisaliśmy dużo o tym, na czym polega mechanizm łamania praworządności w Polsce, nie tylko w Polsce, a teraz zastanawiamy się, jak ją przywrócić zgodnie z zasadami praworządności. A moim gościem jest pan Krzysztof Izdebski, prawnik, ekspert prawny Fundacji Batorego, członek Rady Programowej Archiwum Oświatyńskiego, który również zajmuje się tym, jak przywrócić praworządność i pokazaniem tego, jak została łamana, prawda?
Dokładnie. Dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Państwu też.
W Fundacji Batorego już 4 lata temu powstał projekt na temat tego, jak uzdrowić państwo prawa. Zaczęło się od konferencji w 2019 roku, na jej podstawie grono prawników sporządziło projekt tego, jak usprawnić, bo nie tylko właśnie przywrócić praworządność, ale i usprawnić działalność Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Sądownictwa Powszechnego, tak aby one działały lepiej. Chciałam dzisiaj porozmawiać o Trybunale Konstytucyjnym z panem. I na początek tak może mocno zacznę.
Dobra.
Od cytatu z pana z Oka Press.
Okej.
Okay. Trybunał Konstytucyjny potrzebuje odnowy, a nie wskrzeszenia trupa. Co to znaczy?
Tak, rzeczywiście. No to jest kwestia definicji praworządności i kwestia chyba definicji tego momentu, w którym uważamy, że tę praworządność, jakkolwiek jej nie definiując, straciliśmy. Czy to był 2015 rok i czy praworządność polega tylko i wyłącznie na powrocie do tego stanu sprzed 2015 roku. Nie. Mogę od razu wprost powiedzieć, że nie, pewnie nasz program mógłby się tutaj w tej chwili skończyć, ale rozwinę nieco, ponieważ rzeczywiście materia jest dużo bardziej skomplikowana niż nam się wydaje, mówiąc tylko czy ograniczając się do tego hasła, jak przywrócić państwo prawa, które też niesie za sobą no, taki ładunek też emocjonalny, powrotu do złotych czasów, kiedy byśmy rzeczywiście praworządni, wszystkim żyło się lepiej, te sądy były otwarte na obywateli, rzeczywiście każdy miał pewność, że ta sprawiedliwość też będzie jego udziałem. Tak nie było, tak pewnie też nie będzie. Nie chcę od razu zastrzegę, także
nigdy.
Nie chcę idealizować. Wie pani, no, często, szczególnie w tym obszarze sądownictwa jest tak, że zawsze mamy do czynienia przynajmniej z połową osób niezadowolonych. To jest ta połowa, która przegrywa po prostu.
No, ale
tak?
To nie tylko z tego wynikało niezadowolenie,
oczywiście,
nadal wynika.
Oczywiście, natomiast też częściowo to trzeba też już może przechodząc do takich konkretów, co nie funkcjonowało. No to kwestia zresztą, na co zwracały koleżanki i koledzy z Fundacji Courtwatch od wielu, wielu lat przecież. Też kwestia chociażby nawet komunikowania tego. Znaczy ludzie często, czy wygrywając jakieś sprawy, czy przegrywając, nawet nie byli do końca pewni, czy oni wygrali, czy tą sprawę przegrali, ponieważ wchodził nam ten nadmierny formalizm i trudno było zrozumieć, jaki jest ostateczny wynik. No ale też nie chciałbym tutaj takich wzbudzać apetytów, że zaraz jak wejdą te projekty, o których zaraz szerzej będę mówił dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle będziemy tą praworządność przywracać właśnie pewnymi takimi, czy zgodnie z określonymi zasadami, też pomni tych błędów, które były przed 2015 roku, sytuacja będzie idealna. Nie, sytuacja zwykle bywa w tych przypadkach dynamiczna, bo kwestia samej sprawiedliwości też często zależy od różnych okoliczności, bardzo drobnych elementów też, które miały wpływ na całą sprawę, więc tego, że wszyscy będą zadowoleni i szczęśliwi, zagwarantować nie mogę, ale zagwarantować mogę przynajmniej to, że będą mieli podstawy, żeby mieć takie poczucie związane też z tym, że będzie i tej więcej, czy powinno być więcej jawności, takiej też wyjaśnialności tego, co się dzieje i mniej dyskrecji, czy takich zachowań dyskrecjonalnych, może jaśniej, ze strony samych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No więc to jest znacznie szersze, tak, pojęcie niż tylko przywracanie praworządności.
No tak, oczywiście, bo to, co pan mówi, to się tyczy nie tylko Trybunału Konstytucyjnego, na to zwracali uwagę sami sędziowie, prawnicy. W momencie, kiedy ta praworządność była łamana i kiedy można się było czuć bezsilnym, no bo wybory jakie były, takie były wyniki wyborów, więc można było jedynie po prostu to zapisywać i punktować, wskazywali na to, że same sądy działały nie przodem do obywatela, tak, że widzieli u siebie dużo wad. Natomiast skupiając się na Trybunale Konstytucyjnym, chciałabym zapytać, bo tak, Trybunał krytykowano też przed 15 rokiem, nigdy nie był zupełnie apolityczny, chociażby dlatego, że sędziowie do Trybunału są wybierani przez Sejm. I jakie były te zastrzeżenia pod adresem, bo sądy powszechne część z nas spotkała osobiście, część z nas może sobie wyobrazić. Trybunał już gorzej, chyba że ktoś ogląda relacje z posiedzeń. Za co był krytykowany przed 15 rokiem?
Już mówię, jeszcze tak sobie pomyślałem, że może jedno zdanie wyjaśnienia, bo pani użyła też tego mojego sformułowania o tym trupie, no to chcę też powiedzieć... Oczywiście te rzeczy przed 2015 roku były złe też po prostu, tak? Znaczy były złe właśnie w kontekście tego, jak chociażby postrzegany był Trybunał Konstytucyjny, jak postrzegany był Trybunał jako taki gwarant ochrony naszych praw obywatelskich, no ale to, co zdarzyło się po 2015 roku, no to rzeczywiście było już dobijanie tego Trybunału Konstytucyjnego.
No zyskał miano Trybunału na telefon.
Nawet mogę tak powiedzieć, że obecnie jeszcze w tej atmosferze wewnętrznych konfliktów, które w Trybunale się dzieją i tego, że w zeszłym roku wydał tylko 14 wyroków. Rzeczywiście ta nazwa trup nie jest jakąś nadmierną przesadą. Natomiast to, co nie funkcjonowało dobrze przed 2015 rokiem, to są kwestie, które możemy podzielić przynajmniej na dwa takie, może na dwie kategorie. Znaczy jedna kategoria to jest sposób w ogóle, w jaki Trybunał funkcjonował generalnie, czyli kwestia przejrzystości tych postępowań, jawności większej części posiedzeń Trybunału. W jaki sposób Trybunał też był zarządzany i to jest, ja na chwilę się zatrzymam przy tym, bo ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, te poprzednie i akurat to nie nastąpiła w tym zakresie jakaś duża zmiana w 2015 roku, były trochę oparte na takiej koncepcji jedynowładztwa prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
To się teraz mści, bo to widać, co może zrobić prezes.
Dokładnie. Były oczywiście zastrzeżenia też związane, no bym powiedział, z osobowościami prezesów Trybunału Konstytucyjnego, na przykład prezesem Rzeplińskim, no że tutaj też ta jego osobowość połączona właśnie no, z tą rolą, jaką przepisy dały jemu jako prezesowi, no pozbawia może takiego poczucia, że rzeczywiście tutaj sędziowie mają coś więcej do powiedzenia, abstrahując oczywiście od kwestii samych wyroków, tu nie zakładam jakiegoś już osobistego wpływu.
Ale z drugiej strony, przepraszam, profesor Rzepliński stał się takim synonimem obrony praworządności w momencie, kiedy jego trybunał, znaczy pod jego przywództwem funkcjonował jeszcze w czasach już po wyborach parlamentarnych w 15 roku.
Tak, no to była pewnie ta osobowość, która była też w ogóle potrzebna na ten moment, tak? Tutaj możemy, nie chcę też rzucać nazwiskami, bo no każdy reaguje inaczej, ale rzeczywiście ta jego osobowość się przydała, no bo część sędziów trybunału jakoś poczuła, że chyba nie chce być, przynajmniej no w tej pierwszej konnej jeździe tego konfliktu z rządem. On rzeczywiście no, wystawił siebie, też jakby no, swoją rodzinę w jakimś sensie i otoczenie na przyjmowanie tych ataków i reagowanie na te ataki. Natomiast pytanie, czy to jest też właśnie dobre w czasach pokoju, tak, ewentualnie. I tutaj projekt przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego, no, zakłada też, że większą rolę trzeba oddać Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli osłabić rolę prezesa.
Osłabić rolę prezesa, bo widzieliśmy właśnie szczególnie, nie zatrzymujmy się na prezesie Rzeplińskim, przejdźmy do pani prezes, albo nie prezes, zdania są podzielone również w samym Trybunale Konstytucyjnym, Przyłębskiej, no, która już w pełni wykorzystywała te możliwości i chyba najlepszym, takim najbardziej jaskrawym przykładem to jest kwestia też szeroko już opisywana manipulacji składami, czyli dobierania takich składów sędziowskich Trybunału Konstytucyjnego, żeby rezultat tego postępowania no, był zgodny z oczekiwaniami rządzących. Tutaj nie mamy co się bawić w jakąś nadmierną dyplomację. O to głównie w tym 2015-16 roku Prawu i Sprawiedliwości chodziło. No więc wprowadzenie większej takiej demokracji, czy demokratyzacji samego Trybunału Konstytucyjnego i sposobu, w jaki on jest zarządzany i też w konsekwencji, jak to przekłada się na ochronę praw i obowiązków obywateli, no spowoduje to, że też będą takie bezpieczniki wewnątrz samego Trybunału. Więc to jest taki jeden chyba kluczowy element, który w ogóle pokazuje, że jeżeli mówimy o demokracji, to ona nie powinna ograniczać się tylko do kwestii tego instytucja versus czy i obywatele, ale też instytucje publiczne, które chciałyby być uważane za te demokratyczne, powinny no, też bardziej skupić się na tym, w jaki sposób demokratycznie powinny być zarządzane. Trochę ucieknę w bok tylko. Też zajmuję się kwestiami w ogóle włączania mieszkańców czy obywateli w procesy podejmowania decyzji, kwestie konsultacji publicznych. No i to, co jest jedną z większych barier, i to jest bariera istotna, bo ona jest mentalna, trudno ją zmienić przepisami, jest to, no, że skoro nie udaje się, czy nie ma takich procesów wewnątrz samego urzędu, trudno oczekiwać, że urzędnicy będą wiedzieli, że to jest ważne, efektywne, jeżeli będą pytać się o coś mieszkańców. Więc to też jest ważne, żeby rzeczywiście te mechanizmy tam funkcjonowały wewnątrz.
Jeśli chodzi o prezesa Trybunału, projekt przewiduje, projekt, który powstał w zespole Fundacji Batorego, zespole prawników, zauważyłem tam coś takiego, znaczy, tam jest zmiana długości kadencji, trzyletnia, czyli teraz jest 9, byłoby 3, tak. I tylko dwa razy może być ta kadencja trwać, więc...
To jest też tak, konsekwencja trochę tak, też tego modelu,
więc i tak to jest krócej niż teraz jedna kadencja, więc to rozumiem, że to jest taka demokratyzacja pewna. Natomiast przeczytałam tam coś, co wywołało mój niepokój.
Okay.
Mianowicie to, że w momencie, kiedy wejdzie ta nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w życie, bo będzie nowy prezes powołany. To mi trochę przypomina metodę, wiem, że państwo pewnie nie mieli takich intencji, ale metodę PiSu, który tak właśnie sprawił, że podporządkował sobie media publiczne na przykład i no i to jest tak, zmienimy ustawę. Zresztą w samym Trybunale to też działało, że zmienimy ustawę, będzie teraz miało ta, która utknęła, czyli to, że jeżeli się zmieni liczbę składu, pełnego składu Trybunału, to wtedy
tak, będzie łatwiej mógł tam się właśnie w kontekście KPO, prawda? To tak. Zresztą też tutaj sam Trybunał jednak miał problem z zebraniem się w tej sprawie ostatecznie. Znaczy przyjmuję to, że panią redaktor to zaniepokoiło, natomiast nie taka rzeczywiście była intencja, bo intencja była po pierwsze wychodząca też z takiego założenia, że Trybunał nie do końca ma tego prezesa, tak? Tu wracam do tego, co tylko gdzieś tam naszkicowałem, czy rzeczywiście po pierwsze ona została poprawnie wybrana, po drugie, czy ta kadencja jednak nie dobiegła końca, więc tu wątpliwości są i chyba no, jest powszechna...
Chyba jest, czy nie jest tak, że było jakieś orzeczenie TSUE na temat tego, że Julia Przyłębska nie jest Trybunałem?
Tak wprost jeszcze nie było. Było rzeczywiście to ksero-flor, taka słynna sprawa, no, dotycząca bardziej sędziów dublerów. I tam rzeczywiście tak, w dublerach. Tu nie mamy wątpliwości. Może jeszcze będziemy mieli czas też, jakie jest przełożenie tego wyroku właśnie na obecną sytuację, czyli
może
na
tylko
to, przypomnijmy, na ten proces.
Bo ksero-flor to był wyrok w sprawie tego, że zupełnie inna prywatna sprawa, ale chodziło o to, że orzekali w niej sędziowie dublerzy. Dobra. I TSUE stwierdził,
dokładnie,
nie, Europejski
Muszyński.
Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że nie można uznać tego za wyrok sądu.
Tak, no z uwagi na to, że osoba, która zasiadała w składzie, który wydał ten wyrok, nie była sędzią. To pewnie jeszcze do tego przejdziemy, bo to ma znaczenie też przy okazji planowanych uchwał Sejmu w przyszłym tygodniu dotyczących odwołania właśnie, czy może nie tyle co odwołania, ale stwierdzenia czy potwierdzenia między innymi tego, co wynika z tego przywołanego wyroku, że ci, że te osoby nie są sędziami. Ale wracając do prezesa, no to już niezależnie od tych wątpliwości, czy ona jest, nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, no musimy zgodzić się z tym, że te obowiązki, które ona wypełniała też niezgodnie z samą ustawą i tu znowu wracam do tego przykładu manipulowania składami, tak? Znaczy manipulowanie składami też jest tym elementem, który no, powoduje, że prawo do niezależnego i sprawiedliwego sądu staje pod dużym znakiem zapytania, tak? No bo to, kto jest sędzią w naszej sprawie, jest kluczowym tym aspektem, jeżeli chodzi o właśnie to prawo do niezależnego i obiektywnego sądu.
A jak to można zmienić?
No to właśnie tutaj odpowiada między innymi ten fragment propozycji, o którym wspomniałem, czyli oddanie większej władzy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów, tak? Czyli tutaj jest ta większa właśnie, po to ma być jakby taki bezpiecznik, taka kontrola wewnętrzna, no po to, żeby nie tylko prezes Trybunału miał wpływ na to, kto zasiada. Możemy się jeszcze, tego w projekcie nie ma, ale też możemy pokusić się o zastanowienie się, czy gdzieś tam docelowo już nie wprowadzić systemu znanego już z sądów powszechnych, czyli na przykład takiego losowego w ogóle podejścia, czyli losowania sędziów, tak? I przez jakieś narzędzie technologiczne, oczywiście odrębna dyskusja, takie narzędzie, które też wzbudza nasze zaufanie. No ale właśnie tutaj pozbawienie prezesa tego wyłącznego wpływu na to, jacy sędziowie zasiadają w danym składzie. Więc nie jest to taki czysty rewanż, że teraz damy naszego prezesa, bo my damy naszego prezesa w miejsce, w którym prezesa nie ma, plus nie damy temu prezesowi pełni władzy, tak? Ten prezes będzie jednak ograniczony, że ta pokusa rzeczywiście zagarnięcia i znowu tym razem dla innego rządu wykonywania pewnych poleceń, nie bójmy się mocnych słów, będzie zawsze ryzykiem oczywiście, ale znacznie mniejszym i z takim, który wydaje mi się, że możemy sobie dobrze właśnie dzięki tej równowadze głosów sędziów poradzić.
Tu podsumujmy tę część naszej rozmowy. Polega to na tym, że Julia Przyłębska a. kończy jej się kadencja, b. a właściwie a.
Jako prezesa powiedzmy, tak.
A właściwie pierwsze a jest takie, że została na funkcję prezesa powołana niezgodnie z prawem.
Tak.
Tak jest. Dobrze, to teraz przejdźmy do dublerów. Mhm. Z dublerami sprawa wydaje się bardzo prosta, ponieważ zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i jeśli dobrze pamiętam, to chyba też TSUE, na to, że oni nie są...
TSUE będzie niedługo się zajmował tą sprawą. Czekamy na sprawę, mhm. Tak, czekamy jeszcze na sprawę. Mhm. Właśnie, ale też związaną, bo to tak naprawdę wywodzącą się ze skargi komisji, ponieważ Komisja Europejska też zauważa, że mamy problem z niezależnością Trybunału Konstytucyjnego.
Więc jest Trybunał Europejski, jest też Polski Trybunał Konstytucyjny, mhm. który był jeszcze pod przywództwem prezesa Rzepińskiego.
Tak, 2015.
Tak, i orzekł, że dublerzy są nieprawomocnie powołani, mhm. że oni nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, tylko trzy wcześniej wybrane osoby, których prezydent Duda nie zaprzysiągł. I co teraz? No wydaje się to sprawa bardzo prosta, wystarczy ich odwołać. Ale jak?
Tak, nawet nie odwołać, tak naprawdę stwierdzić czy potwierdzić to, co właśnie przywołany wyrok Trybunału stwierdził w tym 2015 roku, że są to osoby, które zajmują niezgodnie z prawem już obsadzone miejsca sędziowskie. Ja marzyłbym o tym, żeby te wszystkie rzeczy, o których my rozmawiamy, łącznie z tą kwestią, była, brzydko mówiąc, załatwiona ustawą.
To znaczy, że mamy czas do 2025 roku albo i dłużej, bo nie wiemy, jakie będą wyniki wyborów.
Tak, aczkolwiek naiwnie, ale ta naiwność czasami, że tak powiem, odpłaca mi akurat pozytywnie od wielu lat, ale naiwnie zakładam, że też prezydent będzie musiał w którymś momencie wyjść do jakiegoś kompromisu, tak? On nie może być tylko prezydentem, który wetuje wszystkie ustawy. Natomiast wydaje się, rzeczywiście, przynajmniej to są takie sygnały, które można wprost odebrać po tym, jak wyznaczył Mateusza Morawieckiego, nieco go przy tym upokarzając, na tego premiera INSPE, wiedząc o tym, że to nie wyjdzie. No, według wielu osób, też mnie, był to jakiś jasny sygnał, że nie jest po środku, bo najlepiej gdyby nie był po żadnej ze stron, ale nie jest po środku, ale jest po stronie odchodzącego już rządu. Więc jakaś szansa na to i też to rozwiązanie, które my proponujemy, w gruncie rzeczy ono jest rozwiązaniem kompromisowym. Znaczy w tym sensie, że my rzeczywiście mówimy o tych trzech osobach, tych dublerach, czy osobach, które już w tej chwili zostały wybrane na ich miejsce też, bo dwie z tych osób w trakcie pełnienia swoich funkcji zmarły, więc na ich miejsce zostały wybrane już kolejne, ale tak samo też nie powinny w tym trybunale zasiadać, bo ten stołek, na który już kolejna warstwa tych niesędziów zasiada, już dawno jest zajęty. I to są właśnie te kwestie, które też być może lepiej było załatwić właśnie tą ustawą, też dlatego, że prezydent mógłby to odczytać, że jest to pewien jakby kompromis. Kompromis, mówię, czy mam na myśli to, że też pojawiają się takie głosy, żeby wziąć uchwały Sejmu i odwołać całą piętnastkę.
No więc właśnie o to chodzi. Prawda? To są prawnicze jastrzębie.
No to ja bym taki nawet jastrzębie, czy można powiedzieć sępy może nad tym trybunałem.
Chciałam powiedzieć, kto jest za tym, ale po tych
Nie. To może się wstrzymajmy. Rzeczywiście takie opinie, bo pewnie też duże emocje są. Staram się zawsze znaleźć usprawiedliwienie takich kwestii, ale uważam, że po pierwsze jest to kwestia niezgodna z prawem. Cokolwiek byśmy o tych pozostałych, czyli o tej dwunastce pozostałych, co myślimy, to gdyby uchwałą próbować odwoływać więcej niż tą trójkę, to już byłoby naruszenie jednak przepisu.
Ale dlaczego?
Bo do tych osób nie ma zastrzeżenia, że one zostały dobrze wybrane.
No ale jeżeli jak na przykład twierdzi pan profesor Wojciech Sadurski. Te osoby funkcjonowały w skażonym w pewnym sensie trybunale, tak? Bo to był źle powołany skład. To czy one, czy ten trybunał nie powinien zostać, jak on to nazywa, wyzerowany?
No to wyzerujmy sądy w takim razie, tak? Z tymi neosędziami. Znaczy są też radykalne, ale nawet nie aż tak radykalne pomysły. Tu nie ma podstaw do tego, że ludzie się skażają tym, że byli z jakąś inną osobą, która nielegalnie funkcjonowała. Szczególnie, że te osoby czasami były w tych składach, w dużej części nie było w tych składach. Część wyroków Trybunału trudno jest kwestionować też merytorycznie, więc podejście takie, że nagle robimy, bo kto? Parlament, profesor Sadurski, ktoś uznaje, że one były skażone, to trochę jest za mało. Państwo prawa, no to jednak działanie w oparciu o podstawy prawne i właśnie przepisy, a nie pewnego rodzaju opinie. Zgadzam się, że też jest wiele zastrzeżeń do tych pozostałych osób, które zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym. Możemy chociażby przywołać tak medialne postacie jak pani profesor Pawłowicz czy prokurator były już obecnie sędzia Trybunału Piotrowicz, ale to są osoby, które dopuściły się bez wątpienia też pewnych naruszeń dyscyplinarnych, tak? Takich, które powinny zostać, bym powiedział, ukarane.
Ale
być może
kogo?
Ukarane przez też taki model, który my proponujemy i który wynika już z poprzednich też ustaw o Trybunale, czyli postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez samych sędziów. To, co my jeszcze dodatkowo proponujemy, żeby do tego sądu dyscyplinarnego dokooptować sędziów w stanie spoczynku po to, żeby ten skład się... Z dwóch powodów co najmniej. Pierwszy powód to jest taki, że niezależnie w ogóle, zapomnijmy na chwilę o tej sytuacji, jest problem z dwuinstancyjnością tego postępowania, ponieważ tych sędziów jest po prostu mało, tak? To nie są, bo to są takie zasady mniej więcej jak to działa w Sądzie Najwyższym, ale tam jest dużo więcej sędziów. Możemy robić dwuinstancyjne postępowanie, prawda? W tym przypadku, no jeżeli mamy 15 sędziów, z czego zawsze ktoś tam będzie wyłączony, kogoś tam innego dotyczy, to jest bardzo trudno potem zrobić właśnie tą drugą instancję, więc to jest pierwsza kwestia, która w ogóle jest kluczowa, no właśnie patrząc na to też, co było wcześniej, co może być później. W ogóle dobry model powinien coś takiego zakładać. Drugi, nie ma co ukrywać, też związany jakoś z tymi okolicznościami, no że trudno też oczekiwać, że ci sędziowie, którzy byli poprawnie też wybrani, zachowali też zawsze pewien taki obiektywizm w ocenie pracy ich kolegów i koleżanek, ponieważ ich też może to postępowanie dyscyplinarne właśnie dotyczyć. No, stąd potrzeba rozszerzenia składu również o osoby, które tej niezależności czy obiektywizmu po prostu mają więcej, bo nie sądzą we własnej sprawie. Szczególnie sędziowie w stanie spoczynku, oni, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale nie mają jakichś ambicji już po to, żeby wpływać na działania Trybunału, ale pewnie mają taką też chęć, czy na pewno, bo z kilkoma rozmawiałem, mają chęć no, pomocy w tym, żeby tą praworządność
oczywiście, że tak wypowiadają się szeroko w mediach.
Przywrócać, no, mają poczucie, że gdzieś utracili.
Tak,
oczywiście.
Natomiast tak, profesor Adam Bodnar, senator, mówił u nas w Kulturze Liberalnej, w podcaście i w wywiadzie, który można przeczytać również, trzeba zrobić wszystko, absolutnie wszystko, żeby przy przywracaniu praworządności nie łamać zasad praworządności. Jeżeli ustawodawstwo, konstytucja, działania w ramach uprawnień władczych rządu dają szansę na rozwiązanie istniejących problemów, to trzeba zrobić wszystko, co się da i jak najszybciej się da. Ale jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że w niektórych przypadkach trzeba będzie nastawić się na dłuższy marsz. Jest to pogląd, który u nas również wypowiedział pan profesor Matczak.
Też zespół ekspertów prawnych, czyli jeden z współautorów ustawy o Trybunale.
I teraz ja mam tutaj takie pytanie, bo trudno się nie zgodzić.
Ja się podpisuję.
Tak, tylko kto powie, co jest praworządne? To co innego powie Sejm, większość sejmowa, co innego powie prezydent Duda. Jak my mamy dojść do tego, co jest praworządne i jak mamy wprowadzić w Polsce praworządność, skoro każdy powie co innego?
Oczywiście, to jest taki dylemat właśnie podobny do tego, jak do tej osoby, która przegrywa jakąś sprawę w sądzie, że też, no dlaczego ona przegrała, skoro, no jak idąc do tego sądu...
Ale ona nic nie może z tym zrobić,
a prezydent
może.
Teoretycznie może pójść jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego ewentualnie. Tak, natomiast rzeczywiście prezydent ma tu dużą rolę, no i prezydent już moim zdaniem pokazał, że tą praworządność traktuje dosyć luźno, tak, i to były właśnie te przełom roku 2015 i 2016, kiedy też z uwagi właśnie, czy powołując się na ową praworządność, uzasadniał swoje decyzje polegające na podpisywaniu nowych ustaw i też to, co najważniejsze, bo to jest taki grzech pierworodny, no nie przyjęciu przyrzeczenia czy ślubowania od tych trzech poprawnie wybranych osób. Tu na pewno, nie uciekając od pytania pani redaktor, tu na pewno dużą rolę ma parlament. Parlament, który musi też opierać swoje działania na zgodności z konstytucją. My tworząc ten projekt, no, wierzę, że dochowaliśmy wszelkiej staranności, żeby on właśnie poza konstytucję, czy poza to, co jest w konstytucji, nie wykraczał. Jeżeli chodzi o też te podmioty, które mogą dokonywać takiej oceny, to jest to, do czego my też zachęcamy, żeby rząd, czy parlament, jeżeli już zajmie się rozpatrywaniem tych naszych projektów ustaw, tutaj mamy deklarację, że tak właśnie będzie, skierował pytanie chociażby do Komisji Weneckiej, do tej samej Komisji Weneckiej, którą no, z innymi intencjami, ale rząd wtedy właśnie
Beaty
Szydło w 15 roku, czy 16 już tak, co zresztą jednego z jego członków, tutaj wiceministra spraw zagranicznych, kosztowało posadę, zgłosił właśnie te swoje propozycje do Komisji Weneckiej. Bardzo krótko tylko państwu powiem, ta Komisja Wenecka to jest takie ciało, które jest powiązane z Radą Europy, składające się z no, naprawdę największych autorytetów prawniczych i w Europie, i na świecie, którzy dokonują, składających też przedstawicieli wielu krajów, którzy dokonują właśnie takiej oceny, na ile jest to zgodne z zasadami praworządności. No to teraz liczę, ale też oczywiście z pełną otwartością na krytykę, że Komisja Wenecka powiedziałaby, że tak, to jest projekt, który jest okej.
Czyli to mogłoby być takie antidotum na weto prezydenckie.
To jest pewnego rodzaju antidotum na weto prezydenckie, oczywiście, to jest bardzo dobra myśl, ale to jest też antidotum chyba na to, co my się obawiamy może w perspektywie takiej bardziej długookresowej. Tego, że no, już użyję tego symbolu, symboliczna Krystyna Pawłowicz, gdybyśmy odwołali ją właśnie uchwałą Sejmu, to za 3 czy 4 lata wróciłaby ze Strasburga z wyrokiem, że zrobiono to bezprawnie, tak? Nie wiem, czy to jest komfortowe też dla nowej władzy, już abstrahując od wszystkiego.
Ale czy to grozi nowej władzy, skoro ona zostałaby odwołana na mocy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?
Ona nie jest dublerką.
A, faktycznie.
Właśnie, bo ona nie jest dublerką, więc ja dlatego jej używam. W porównaniu z innymi,
tak, dobrze,
myślę, że tu takich wątpliwości nie będzie. Jesteśmy tego pewni, więc ja też te uchwały akceptuję w tym sensie, że to jest jakieś potwierdzenie właśnie tych wyroków Trybunału Konstytucyjnego czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no ale gdyby tutaj zrobić taki zamach na Krystynę Pawłowicz, jej miejsce w składzie Trybunału przed upływem kadencji, też bez związku z jakimś postępowaniem dyscyplinarnym, który ten termin mógłby ewentualnie przyspieszyć, to no, byłby, a przechodząc trochę wstyd, tak, jak to też można powiedzieć kolokwialnie, siara po prostu, że tutaj przywracamy praworządność, a akurat ta osoba wraca, prawda, za 3 lata z wyrokiem ze Strasburga, że zostało wyrzucona z Trybunału niepraworządnościowymi metodami. No ale to było, rodziło rzeczywiście też określone konsekwencje w ogóle dla tego modelu, tak, przywracania praworządności, więc skonsultowanie tego z Komisją Wenecką byłoby rzeczywiście rzeczą bardzo potrzebną, do czego gorąco namawiam. Też nie bez znaczenia, chociaż nie ma to takiego, może nie jest to na tyle istotne z punktu widzenia praworządności jako takiej, ale też byłoby takim symbolicznym sygnałem, jak na ten temat wypowiedziałaby się Komisja Europejska, która właśnie też wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z tym, że Trybunał jest niezależny. No taka opinia, też gdzieś połączona, chociaż to bezpośrednio się nie łączy z tymi pozostałymi reformami, które są potrzebne do wypłaty chociażby środków na z krajowego, tak, planu odbudowy, no też by byłaby takim mocnym, powiedziałbym, stemplem, że tak, działamy zgodnie. Czy prezydent Duda chciałby wtedy z tym dyskutować? Nie wiem. Generalnie...
No już dyskutował nieraz z wyrokami sądów unijnych.
Tak, ale teraz jest jednak w sytuacji pewnego osamotnienia i tego, że to już trudno mu też rozmydlić te decyzje, tak? Znaczy prezydent Duda był zawsze to, co zresztą mu się w jakiś sposób zarzucało, tak, że to jego wybijanie się na pewną samodzielność, czego też nie można mu odmówić, kilka ważnych ustaw zawetował, tak? I to mam na myśli nie tylko te sądowe, ale chociażby...
No, sądowe, po nich powstało coś, czego... czy też zostało zanegowane przez TSUE.
Tak, tak, ale też ja mówię jeszcze o tych 2017, ale też oczywiście ta Izba Dyscyplinarna, ale też chociażby Lex Czarnek, prawda, dwukrotnie zresztą, więc no jakąś tam tą dozę niezależności zajmuje, ale jednak no, on działał w tym ekosystemie Prawa i Sprawiedliwości, tak?
Wydaje się, że zapowiedział, że będzie robił to nadal po wczorajszym wystąpieniu
tak,
w Sejmie.
Tak, no ale to pewnie może zakładam, że wygodniej tak powiedzieć, jeżeli te oczy kolegów, byłych kolegów partyjnych się wbijają, jak się przemawia, co innego być może, gdy wróci już do Pałacu Prezydenckiego i ktoś inny będzie już na niego patrzył podczas spotkań dotyczących negocjacji przyjmowania ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości i sądownictwo konstytucyjne. No ale dobra, to nie przedłużając, generalnie taki glejt też właśnie od tych, bo pani pytanie dotyczyło tego, kto miałby ewentualnie decydować, decyduje i odpowiedzialność na siebie bierze oczywiście parlament, natomiast może wykorzystać te instytucje międzynarodowe do tego, żeby no, potwierdzić to, że te reformy, które proponuje, idą w dobrym, zgodnym z zasadami rządów prawa kierunku.
Jeszcze chciałam poruszyć temat bombę. Mianowicie, kiedy mówimy o dublerach i o wyrokach. W projekcie, fundacji, który powstał w Fundacji Batorego, jest zapis, że wyroki wydane z udziałem dublerów są nieważne. Co w takim razie...
Z pewnym zastrzeżeniem, tak. Dodam od razu, to będzie odpowiedzią na pytanie, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli one miały wpływ, czy przełożyły, bo część tych wyroków, one dotyczyły też kwestii indywidualnych. Nie mówimy tylko o takich wyrokach politycznych, tak, że na przykład, nie wiem, minister sprawiedliwości, czy prokurator generalny, czy premier zgłaszał się, żeby, nie wiem, powiedzieć, że artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z polską konstytucją. Taki wyrok też, proszę państwa, mieliśmy. Czy ten dotyczący wyższości prawa polskiego nad prawem europejskim, w tym konkretnym przypadku dotyczącym wymiaru sprawiedliwości, to rzeczywiście jakby to są takie wyroki jakby polityczne, ale mieliśmy właśnie do czynienia no, z takimi wyrokami też dobrymi, tak? Znaczy dobrymi, takie, które rzeczywiście dotykały sytuacji obywateli i wywołały już w stosunku do nich określone skutki prawne. I tutaj tych wyroków nie chcemy jakby unieważniać. Mamy, i to mogę państwu już zdradzić, nie jest tak, gdzieś tam mówimy o tym czasami, ale teraz już mogę powiedzieć, że gdzieś za około 2-3 tygodnie będziemy też prezentować trzeci projekt ustawy, który wprost te problemy będzie konsumował. Czyli innymi słowy
będzie ocena jakby procesu postępowania i wydania wyroku pod względem zgodności z prawem, z praktyką, tak?
Tak, i ewentualnie będzie, ponieważ rzeczywiście te wyroki dublerskie, one powinny zostać wyeliminowane, ale w związku z tym, że czasami w wielu przypadkach, tak, ta materia, którą oni się zajmowali i pewne stanowisko, do którego doszli, było jednak zgodne z zasadami praworządności, czyli innymi słowy, doszło do pewnych naruszeń, tak, praw obywateli, to my chcemy zaproponować zmiany, konkretne zmiany w ustawach, tak, które wynikają z tych wyroków, tak, żeby po prostu nie powstała taka luka, że unieważniamy te wyroki i nagle nie wiadomo, jaka jest sytuacja podatnika, tak, bo to dochodziło do takiej sprawy podatkowej na przykład, czy sprawa Xeloflor, gdzie tam w ogóle dotyczyła kwestia taka zupełnie właśnie przyziemna, bo zniszczeń, które zostały dokonane na nieruchomości przez dzikie zwierzęta, tak, więc też pewne zmiany, które tutaj zostały wprowadzone, one powinny być zachowane, no to już przepraszam, takie prawnicze trochę gadanie, ale jednak na podstawie ustaw. Stąd taki już trzeci, bardzo konkretny projekt, gdzie będzie konsumował te problemy i te wyroki i też mam nadzieję właśnie szybko będziemy mogli go zaprezentować do dalszych prac, bo też zgadzając się z tym cytatem z Adama Bodnara przedstawionym w tym programie dzisiaj, no, że trzeba się też nastawić, że ten proces po prostu będzie trwał trochę dłużej, nie da się tego zrobić. To będzie miało też swoje negatywne konsekwencje dla działania nowego rządu, na pewno w wielu obszarach. Ten czas, który się będzie przedłużał, dlatego pewnie kusząca jest ta wersja wywalić wszystkich i po prostu zacząć wszystko od nowa. No ale to się, jak powiedziałem, to się niestety przeciwko nam obróci za lat kilka najdalej.
A co z aborcją?
No, wydaje się, że tutaj aborcja jest takim politycznym wyrokiem właśnie, właśnie. I
które wpływa
to
na życie,
mówię,
bądź też nie życie kobiet.
Bardzo. Niezależnie od moich osobistych opinii na ten temat, to nie ma co ukrywać, że był to wyrok na polityczne życzenie. I to jeszcze taki, powiedziałbym, w tchórzowski sposób. Znaczy, zamiast większość wtedy rządząca z otwartą przyłbicą powiedzieć, tak, sprzeciwiamy się aborcji, temu tak zwanemu kompromisowi aborcyjnemu, zmieniamy prawo. No to oni woleli, żeby to zrobić rękami Trybunału i powiedzieć potem, to nie my, to Trybunał, prawda, tutaj Konstytucja, sami bronicie Konstytucji, a tutaj czy Trybunał zadecydował, że to jest niezgodne z Konstytucją, więc wynikało to ze zwykłego tchórzostwa. Ale co potwierdza to jeszcze, no to jest to, nie wiem, czy pani pamięta, ile czekaliśmy na uzasadnienie tego wyroku, prawda, bardzo długo.
No bo był strach, ponieważ były demonstracje ogromne.
No właśnie, ale no strach, czy powinny, jeżeli to było takie obiektywne i zgodne z Konstytucją, czy tutaj sędziowie powinni zwracać na kwestię demonstracji. No wiemy, że tam się toczyły w tle negocjacje, jak w ogóle wyjść z tego wyroku, prawda? I to, co jest w tym uzasadnieniu, tak naprawdę nie do końca odpowiada temu, co Trybunał Konstytucyjny wtedy stwierdził, tak? Bo tam zdecydowanie tą przesłankę, tak zwaną przesłankę eugeniczną odrzucamy, tak? A potem tam w tym uzasadnieniu, takie wiecie, rozumiecie, tak prawie można. Niemniej, wiem, że wywołało to ogromny efekt mnożący wśród lekarzy i pacjentek, tak?
No, ale co można zrobić z tym orzeczeniem?
Są. Tam byli w składzie dublerzy.
Właśnie, do tego zmierzam.
Byli w składzie dublerzy, więc ten wyrok nie obowiązuje. Kwestią polityczną jest teraz, czy on powinien się znaleźć w tym pakiecie ustaw, które są tak kluczowe i zgodne z Konstytucją, czy w tych przepisach, tak, tej ustawie, która ma właśnie, będziemy niedługo ją ogłaszać, czy rzeczywiście jest to wyrok, który był zgodny z Konstytucją i taki, który powinien rzeczywiście być w dalszym ciągu realizowany. Jak widzimy, chociażby z umowy koalicyjnej, takiej woli politycznej nie ma. Więc konsekwencją będzie to, że Koalicja Obywatelska razem z Trzecią Drogą i Lewicą, takie zobowiązanie tam się pojawiło, unieważniając ten wyrok, jednocześnie nie doprowadzi do zmiany przepisów, które byłyby wynikiem. Zostanie przywrócony stan poprzedni, czyli z dnia przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czyli będziemy mieli do czynienia z tak zwanym kompromisem.
Jedyne prawne wyjście to jest?
To jest jedyne prawne wyjście. Oczywiście jest taki pomysł. On nie jest, może bym powiedział, radykalnie niezgodny z Konstytucją, ale znowuż wolałbym, żeby to w ten sposób się nie odbywało, bo dlaczego tylko ten wyrok, a może też inne, że też może być jakaś symboliczna, moim zdaniem, bardziej uchwała potwierdzająca w konsekwencji. Byli dublerzy, tego wyroku nie ma, tak? Ale to też nie jest załatwienie systemowe tego problemu. Tu potrzebujemy rzeczywiście systemowego tego rozwiązania,
nowej ustawy,
który proponujemy. No więc, ale konsekwentnią, niemniej, znaczy, no, zgadzamy się to do tego, że ten wyrok, tak samo jak inne wyroki, które były z udziałem dublerów tworzone, powinny zostać unieważnione, czy może inaczej uznane. Tam też bardzo nieszczęśliwe sformułowanie się pojawiło w tej umowie koalicyjnej, właśnie, że nieważność się stwierdza. Ja bym powiedział, bardziej potwierdzamy, że jest to wyrok nieistniejący, tak? No bo jeżeli wychodzimy, to ma znaczenie wbrew pozorom, bo nie pokazuje, że my kreujemy pewną sytuację, ale bardziej właśnie potwierdzamy, tak, że z uwagi na te wymieniane już dzisiaj przez nas wyroki Trybunału i Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, te składy sędziowskie były niezgodne z Konstytucją. No, to kropkę
ale
postawię.
Jeszcze właśnie ja mam bardzo ważne pytanie. Wyroku nie ma, wyroku nigdy nie było. Co z tymi dziećmi, które się urodziły i umarły, i z cierpieniem ich matek?
To jest bardzo dobre pytanie, które by pewnie wymagało też przeprowadzenia, może już coś takiego jest, pewnego, nie wiem, postępowania dowodowego, bym powiedział, tak? Znaczy rzeczywiście powiązania tego z tymi skutkami. No my wiemy o tych wielu przypadkach, prawda, które były te kobiety, te ofiary, często były też symbolami, które były, nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, używane w trakcie różnego rodzaju protestów, czy po prostu były prezentowane, prawda, jako też pewne symbole, bo na pewno dotyczyło to większej ilości kobiet i w ogóle to też skądinąd wiem, nie tylko w kwestiach tak naprawdę aborcyjnych, ale też w kwestii usunięcia martwego płodu. No generalnie bardzo dużo traumy też która tam była. To jest rzecz, której my w tym projekcie nie rozwiązujemy, tak? To są rzeczy, które gdzieś z konsekwencjami sankcjami.
A kto to może rozwiązać?
To mogą ewentualnie rozwiązywać już sądy powszechne na zasadzie już normalnego postępowania cywilnego i roszczeń. Tutaj.
Ale jest taka państwo podstawa? Może.
Nie, podstawa jest jak najbardziej, tak? No jeżeli mówimy, że ktoś w stosunku do nas był wyrok, czy on był bezprawny, czy przełożyło się to te konsekwencje na nasz well-being, tak? Nawet nie chodzi o tak drastyczne przypadki jak kwestia śmierci, ale po prostu dobrostanu kobiet i kwestii przecież zdrowia, no to wtedy taka podstawa oczywiście istnieje. Też jest taka możliwość, znowuż to nie jest coś, o czym my myśleliśmy i znajduje się w tych naszych projektach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby parlament też pewną taką ustawę, na przykład rekompensacyjną, przyjął, tak? No tu też pewna trudność pewnie wychodzi, no bo też mamy dużo do czynienia, prawda, z błędami lekarskimi i tak dalej, ale to są szczegóły już, tak? Znaczy, kiedy rzeczywiście możemy powiązać rezultat, wyrok Trybunału z rezultatem w postaci śmierci czy naruszenia w ogóle praw przez te kobiety, ale parlament mógłby też taką ustawę przyjąć. To trochę dalekie może porównanie, ale nie tak bardzo, chociażby rekompensaty za utracone mienie zaburzańskie, tak? Więc tutaj ma możliwość pewnej takiej kreacji też systemowego rozwiązania tej sprawy, czy dla tych kobiet, czy dla rodzin, które niestety zostały pozbawione córek. Czy
to,
matek.
To by było po prostu jakaś próba dania poczucia pewnej niesprawiedliwości, bo tego nic nie wynagrodzi, ale próby sprawiedliwości wobec kryzysu praworządności, który ma po prostu również fizyczne ofiary.
Tak, to jest bardzo ważny punkt, znaczy, bo też właśnie, żeby państwo też nie myśleli, że my rozmawiamy w jakimś takim abstrakcyjnym w ogóle uniwersum, tak, to są bardzo konkretne sprawy, znaczy to są sprawy no właśnie związane z życiem i zdrowiem, to są sprawy związane też z miliardami złotówek i euro na Krajowy Plan Odbudowy, w konsekwencji też przecież na ten dobrostan obywateli, więc to wszystko ma bardzo praktyczne przełożenie.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Wydaje mi się, że udało nam się pokazać, jak bardzo ważna jest praworządność, zwłaszcza pod koniec tej rozmowy, dla każdego z nas. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof Izdebski, prawnik
również
z Fundacji Batorego, ekspert prawny. Ja się też z państwem żegnam.
Do widzenia.
Do widzenia.